Jest gościu, który ma, nie wiem, 19 lat, kończy za chwilę liceum. Powiedzmy, że chce zrobić sobie kurs na trenera personalnego. I co dalej?
Ludzie myślą heurystykami i na małym koncie również można sprzedawać, bo jeden z moich trenerów w studiu miał 120 kilku followersów, a minimum pozyskiwał jednego, dwóch klientów przez Instagram na współpracę stacjonarną.
To żeby je dobrze wyposażyć i zacząć biznes, to w jaką kwotę strzelać plus minus?
50-60 tysięcy plus. Marek nigdy nie był trenerem offline. Radzi sobie super w online. To jest trochę tak jak z Szymonem Negatem. O swoich podcastach, w swoich materiałach dał 95% swojego know-how, a te 5% to jest implementacja. Te social media są tylko częścią procesu sprzedaży, bo jeśli wiążecie tylko z social mediami swój proces sprzedaży, no to powiem brzydko, jesteście w czterech literach.
Jak wygląda współpraca z Kubą, czy może po prostu z dietetykiem?
Setki komentarzy pod każdym postem, tysiące lajków i tak dalej, a gość nic nie sprzedaje, a ma 250 tysięcy.
Tym. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest trener Mateusz Stępień. Witamy.
Cześć Damian, czy witam wszystkich słuchaczy, jak i widzów. Dzięki serdecznie za zaproszenie.
Przedstawiłem Cię już jako trenera, ale nie tylko tym się zajmujesz, więc powiedz ogólnie, jak to byś siebie przedstawił, czy co teraz należy do Twoich obowiązków?
Ja w swoim podcaście też zadaję pytanie, kim jesteś, bo to pozycjonowanie jest zawsze bardzo ciekawe i moim zdaniem też z punktu widzenia biznesowego, bo o tym też ten twój podcast mocno traktuje, jest bardzo ważny, więc oprócz bycia trenerem jestem konsultantem dla trenerów, gdzie pomagam im rozwijać sprzedaż, tworzyć proces sprzedażowy, rozwijać ich biznesy trenerskie oraz zarabiać lepiej. Jestem też trenerem, jak już wspomniałeś, pracuję przede wszystkim z generalną populacją, a wśród tej generalnej populacji nisza sama mnie znalazła, bo jak pewnie wiesz i się sam przekonałeś pracując jako trener, to nisza raczej sama nas znajduje, tylko musimy to dostrzec. No i taką niszą są przede wszystkim przedsiębiorcy, ci mniejsi, ci naprawdę duzi. No i jestem również, jak to się trochę czasami śmieje, One Man Army, studia Eastside Training w Kielcach. Co rozumiem przez One Man Army? Lubisz bardzo książkę Mit Przedsiębiorcy, jak już kiedyś rozmawialiśmy w moim podcaście, ja też ją bardzo lubię. Więc jestem zarówno właścicielem, czyli przedsiębiorcą, jestem menedżerem, jak i trenerem, czyli specjalistą właśnie w tym miejscu.
No dobra, chciałbym zacząć tą rozmowę od pogadania na temat studio, tym treningowym, które posiadasz, bo jeszcze z nikim na podcaście nie miałem okazji poruszyć tego tematu. Zawsze mnie to ciekawiło, jak to wygląda od środka, bo sam o tym kiedyś myślałem, jak jeszcze robiłem treningi. Więc zacznijmy sobie od tego w ogóle, jak wpadłeś na ten pomysł, żeby to studio założyć, jak się to wszystko zaczęło?
Jak mam być szczery, zaczęło się to od tego, że przestała mi wystarczać po prostu sieciówka, freelancing, czułem, że to miejsce jest trochę za małe dla mnie, że nie mam wpływu na to, co się tam do końca dzieje właśnie pod kątem biznesowym, bo często się odbijałem od tego, że głupie kwestie porządku, bo robienie na przykład ankiety satysfakcji z moimi podopiecznymi odbywa się regularnie i jeśli nikt nie miał problemu, że tak powiem, żadną żółtą czy czerwoną flagą w tych ankietach nie było to, co ja z nimi robię, ale na przykład porządek, to jak coś wygląda w szatni, że brakuje jakiegoś sprzętu i inne tego typu kwestie i chodząc do menadżera, menedżerki, no ja się odbiłem od ściany, żadna argumentacja nie pomagała. Więc ja powiedziałem wprost, że jeśli coś się nie zmieni, to ja zmienię miejsce pracy. I ja wychodząc z klubu, ja zabrałem na wtedy prawie 4% wszystkich live'ów. Live'y dla klubu fitness to są wszystkie osoby, które płacą za karnet. Więc jak na jednego trenera, a było nas w tym miejscu 10, no to myślę, że to jest naprawdę dużo ludzi, bo mogę się pochwalić, że wszyscy moi podopieczni ze mną wyszli do studia. Co jeszcze spowodowało, że ja w ogóle zacząłem myśleć o studiu? Wiesz co, byłem też trochę zmęczony hipokryzją trenerów, bo każdy niby mówił, że ma biznes, że coś chce tam robić. Ja jeszcze w tej rozmowie podejrzewam, że sporo o tym wspomnę. No ja byłem po prostu zmęczony tym, jak oni mówią, że się rozwijają, jak naciągałem ludzi. Generalnie czułem, że to nie jest miejsce dla mnie, jeśli ja chcę się dalej w jakikolwiek sposób rozwijać. No i też inna jeszcze kwestia, już ta bardziej biznesowa. Ja nigdy nie myślałem, że mnie będzie w jakikolwiek sposób biznes kręcił, przedsiębiorczość, że mnie to będzie w ogóle pociągać, że to będzie sexy, co nie? ale właśnie ta praca z przedsiębiorcami niejako samoczynnie pchała mnie do tego, motywowała, inspirowała mnie. Mnie przedsiębiorczość i ten świat biznesu zaczął pociągać, motywować, intrygować, stymulować w ogóle do dalszego rozwoju, takiego innego patrzenia. No i jak miałbym powiedzieć, skąd to się wziął, to właśnie stąd, bo w pewnym momencie poczułem, że to taki naturalny krok, jeśli ja chcę dalej to robić, a czułem i widziałem, że jestem w tym dobry, to naturalnym krokiem dla mnie było to, żeby pójść w tę stronę. I ostatnim takim aspektem było to, że dość dobrze mi szło rozwijanie trenerów, to co teraz też robię, tylko wcześniej też o tym nie myślałem pod kątem biznesowym, bo w czasach sieciówki, zwłaszcza w Atomi, trochę mniej okazji miałem do tego, będąc freelancerem, pomogłem wielu trenerom rozwinąć ich sprzedaż, zwiększyć liczbę podopiecznych, czy obsługę klienta. No i to dość dobrze wychodziło i czułem, że na swoim jestem w stanie to również po prostu powtórzyć.
Jakie były twoje początkowe wyzwania przed założeniem studio? Bo ja osobiście tak sobie myśleliśmy z trenerem jednym u nas, że fajnie by było pójść na swoje, ale jak patrzyliśmy na ceny wynajmu, to trochę nas to odstraszało. Jak sobie potem przypomnieliśmy, że w sumie nasz ryczałt był trochę tańszy, to już nam się odechciało, więc zastanawiam się, czy u ciebie były jakieś takie zagrożenia.
Ja zagrożeń nie widziałem, bo ja tu muszę być szczery z naszymi słuchaczami, widzami. Mnie się dużo rzeczy wtedy jeszcze wydawało, po prostu. I ja oczywiście byłem pod kątem finansowym do tego przygotowany, wiedziałem, ile mi będzie kosztował sprzęt i ile będzie mnie kosztował najem. Ja to gdzieś miałem zaplanowane, ale na tamtym etapie mnie się bardzo dużo rzeczy w dalszym ciągu wydawało. Ja już wiedziałem, że są te trzy role. Ja jeszcze wtedy książki Mit Przedsiębiorczości nie znałem. Wiedziałem, że są trzy role, ale z perspektywy czasu zupełnie szczerze, bo nie ma co też zgrywać tutaj nie wiadomo jakiego kozaka. Najtrudniej odnajduje mi się z tych trzech ról, czyli przedsiębiorcy, specjalisty, menedżera. Najtrudniej mi się odnajduje w roli menedżera i to jest aspekt, który u mnie wymaga największego zaopiekowania. No i dopiero po jakimś czasie ja się zorientowałem, że to jest największe wyzwanie. Pozostałe kwestie raczej, powiem nieskromnie, nie stanowiły wyzwania, a to, że to zaopiekowanie się byciem menadżerem wyszło po prostu w czasie, no ale myślę, że krok po kroku idzie to coraz lepiej, bo skoro studio się rozwija, przynosi nie tylko przychody, ale zyski, no to raczej to idzie w dobrą stronę.
A zacząłeś od razu od budowania zespołu, czy najpierw sam zaczynałeś?
Zacząłem od razu od budowania zespołu, bo ja na to wszystko patrzyłem długoterminowo. Ja nie chciałem iść do małego miejsca, chciałem stworzyć miejsce, gdzie będę miał zespół trenerów, gdzie widziałem wtedy taki kierunek, taką niszę, w którą można iść, bo tych studiów w tamtym czasie powstawało coraz więcej. I jedna rozmowa z Tomkiem Gęborysem, którego serdecznie pozdrawiam, czy z Karolem Kruczkiem na jego szkoleniu, zainspirowała mnie do tego, żeby spróbować stworzyć taki model, który funkcjonuje już na Zachodzie, czyli multidyscyplinarny, interdyscyplinarny zespół specjalistów, gdzie nie będą tylko trenerzy do generalnej populacji, ale ktoś, kto się specjalizuje w powrotach po kontuzjach, kto się specjalizuje w treningu z dziećmi, z seniorami i tak dalej. Będzie też dietetyk, będzie fizjoterapeuta. Akurat fizjoterapeuty jeszcze w studiu nie mam, ale myślę, że jest to raczej kwestią czasu niż tego, że to się nigdy nie wydarzy. No i chciałem iść w taką stronę, więc ja od razu zacząłem na to patrzeć jak na długoterminową grę. Oczywiście wydawało mi się, że pewne rzeczy pójdą szybciej, sprawniej, bo to jest naprawdę klucz, żeby to wybrzmiało, wydawało. I w taką stronę, taki miałem pomysł od początku, więc zależało mi na stworzeniu zespołu współpracowników i nie chciałem wychodzić samemu, bo czułbym, że po prostu wiele tracę.
W takim razie, jeżeli mielibyśmy to rozebrać jeszcze bardziej na części, to w jaki sposób podejść do budowania zespołu? Bo z pracownikami czy z współpracownikami to w życiu bywa różnie i często bardziej różnie niż dobrze. Więc zastanawiam się, jak ty się ustrzegłeś przed tym, żeby faktycznie to byli jakościowi ludzie, którzy będą iść w tą samą stronę co ty i patrzeć w tą samą stronę co ty, nie?
Przede wszystkim ja nie chciałem stawiać już na osoby, które są doświadczone w branży, już coś robią, bo tak jak powiedziałem, moje doświadczenia w tej branży pokazują, że ogrom trenerów jest po prostu hipokrytami, im się dużo wydaje, dużo gadają, mało robią, więc ja chciałem postawić na młode osoby, które nie są zmanierowane, a że dość dobrze miałem zbadany rynek, wiedziałem na bieżąco, kto chce zostać trenerem, kto tym trenerem już jest, bo cały czas to śledziłem. Nie wiem w ogóle, dlaczego to robiłem, po prostu tak jakoś to robiłem i okazało się, że się to po prostu przydało po jakimś czasie. To w ten sposób. I ja po prostu wziąłem młode osoby, które chciały, były ambitne. Z każdą z tych osób, kiedy robiłem, nazwijmy to, casting, porozmawiałem o tym, w jaką stronę treningowo chcę iść, w czym myśli, że chce się specjalizować, co czuję. Wiadomo, to się w czasie może zmienić, bo jak to się mówi, tylko świnia nie zmienia zdania. No to miałem już jakiś pogląd, kogo ja do tego zespołu mogę dołączyć. I wychodziłem też z założenia takiego, że najważniejsze, żebyśmy się dogadywali na poziomie czysto ludzkim i za chwilę powiem, jak to zrobiłem, bo umiejętności twardych, czyli tych treningowych, oni tak się, jeśli będą chcieli, a to będzie wymagane przeze mnie, nauczą, plus ja sam mogę dać im dużo wiedzy, bo w początkowym etapie bardzo dużo wewnętrznie się szkoliliśmy. Ja się dzieliłem wiedzą, dzieliłem się książkami, dofinansowywałem szkolenia dla tych trenerów i tak dalej, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja na to patrzyłem jak na długoterminową grę i w dalszym ciągu na to tak patrzę. Jak dobierałem ludzi, żeby wiedzieć, że my się dogadamy? Sprawdzałem po prostu, kto jakie ma wartości, bo nauczyłem się tego kiedyś, że mając swoje wartości, które ja znam, jeśli ktoś będzie miał dwie lub trzy takie same jak moje, no to my się po prostu dogadamy, bo jeśli dla mnie ta wartość znaczy to samo i dla kogoś znaczy bardzo podobnie, no to my nadajemy na tych samych falach. Jeśli byśmy nie nadawali na tych samych falach, to ja wiem, że za chwilę mam czerwoną flagę w studiu i potencjalne zarzewie konfliktów i w tym momencie ja będę musiał się w studiu zajmować, jak ja to mówię, domowym przedszkolem i sprzątaniem po prostu jakichś afer koperkowych, jakichś małych, drobnych problemów, zamiast pchać ten biznes w jakikolwiek sposób do przodu. Bo umówmy się, prowadzenie studia i praca w studiu to nie jest tylko robienie treningów. No chyba, że mamy taki model, że mamy pracowników i my odpowiadamy za biznes. Okej, mnie od początku zależało na tym, żeby nie robić zespołu pracowników, tylko zespół współpracowników i od początku to komunikowałem trenerom w studiu, że ja po prostu jestem osobą decyzyjną, osobą, która w to zainwestowała i która pomoże im stać się dobrymi współpracownikami, a ja po prostu podejmuję decyzję. Używałem analogii statku, że są marynarze, jest mechanik, jest pierwszy mechanik, jest drugi mechanik. Łatwo mi było o tym mówić, bo mój przyjaciel jest marynarzem i pracuje na statku na jednym z oficerskich stanowisk, więc łatwo było mi użyć tej analogii. No i ja po prostu jestem kapitanem, który ostatecznie podejmuje wszystkie decyzje.
Zdarzały się jakieś czarne owce, czy masz ten sam zespół od początku?
Nie nazwałbym czarnymi owcami. Początkowo były dwie osoby, które wydawało się, że nadajemy na tych samych falach, że będą się rozwijać. Jednak nie poszły w taką stronę, jak chciały iść, jak mówiły, że chcą iść. Było dużo wymagań, a mało dawania od siebie. Więc po prostu naturalnym krokiem było to, że się rozstaliśmy. Jedną osobę zwalniałem ja sam, druga odeszła po prostu sama.
A jeżeli przychodzi taki trener do takiego studio, to jakie on ma oczekiwania wobec tej pracy? Zastanawiam się, jakie są oczekiwania kontra rzeczywistość, którą tutaj byś mógł powiedzieć, żeby ktoś od razu wiedział, że to tak nie wygląda. Co ci przychodzi na myśl?
Wiesz co, to wszystko będzie zależeć od tego, jaki ty w zasadzie masz model biznesowy. Ze strony pracodawcy, osoby, która też pomaga trenerom, mogę powiedzieć, że bardzo ważną kwestią jest, żeby ustalić najważniejszą, myślę, rzecz, czyli kto tak naprawdę pozyskuje klientów i jak to się odbywa. Bo jeśli to wyraźnie nie wybrzmi, nie jest podpisane, spisane na papierze i tak dalej, no to tworzy pole do roszczenia wzajemnych pretensji. Jeśli trener nie oczekuje, że przychodzi do pracy i dostanie klientów, to musi być zapisane. Jeśli to my oczekujemy, żeby on pozyskiwał klientów, a my mu tworzymy miejsce do pracy, warunki i tak dalej, to też musi wybrzmieć. U mnie w studiu działa to obopólnie, że ja od początku powiedziałem, my wspieramy w taki sposób, jeśli chodzi o to pozyskiwanie klientów, ale z racji tego, że ja chcę, żebyście byli współpracownikami, a nie pracownikami, to wy również jesteście za to odpowiedzialni. Sprawdza się, więc działa. Czy u każdego to będzie tak działać? No niekoniecznie. Wielu trenerów właśnie, bo to też przede wszystkim pytałeś, ma takie oczekiwania, że ci klienci spadną z nieba i zostaną im podstawieni, a oprócz tego będą pracować na super stawkach. Więc jeśli jednym z największych kosztów dla takiego biznesu jest pozyskanie klienta, no to jak ja mam ci zapłacić równie wysoką stawkę, jak ty byś praktycznie był freelancerem? No jest to z punktu widzenia biznesowego w ogóle niemożliwe do zrobienia, bo mój biznes przestaje być rentowny. Więc ja w zasadzie staję się dla ciebie, nie wiem, przechowalnią, czy nie wiem nawet kim, trudno mi to określić w ogóle, kim miałbym w tym wypadku być, czy po prostu prowadzę biznes i daję ci możliwość pracy, zarabiania. Tylko nie spodziewaj się, że te stawki, koniec końców, będąc na takim układzie, będą tak wysokie jako freelancer, bo idź, spróbuj sam pozyskać tych klientów, zobacz, jaki jest tego koszt, jaki jest w ogóle koszt utrzymania takiego lokalu, no i wtedy przekonaj się, czy faktycznie jesteś w stanie komuś płacić taką stawkę, jak ty wymagasz w tym momencie ode mnie. Drugą kwestią, która bardzo mocno wpływa na to, że myślę, że to się u mnie udaje, no to jest to, że ja po prostu wszystkim w zespole od początku pokazywałem, jakie są wszystkie jego koszta, ile kosztuje lokal, ile kosztują media, ile kosztują generalnie koszta stałe, ile koszta zmienne, czyli widełki od do, ile kosztują podatki, ile kosztują składki i każdy miał świadomość tego, ile to kosztuje i jaki ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o odpowiedzialność, leży po mojej stronie. Więc myślę, że to też dało takie po prostu w długim terminie super efekty, że nikt sobie nie rości do tego, kto ile zarabia i każdy wie, że tak naprawdę te zarobki u niego zależą po prostu od jego efektywności.
Mhm. Ale każdego w cudzysłowie wypłata się różni, czy jakiś tam
różni.
Od czego
różni
to zależy?
Się, bo chodzi o efektywność. Jeśli chcesz, wykazujesz się więcej. Najlepsi trenerzy i najstarsi stażem w studiu mają najwyższe stawki. Ci, którzy w niedalekiej przyszłości doszli, mają trochę gorsze, ale ja też od razu znacznie bardziej pomagam im, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, więc ja im bardziej tych klientów podstawiam, niż to miało miejsce początkowo, no bo to też są osoby, które wymagają jeszcze większego zaopiekowania niż trenerzy, z którymi ja zaczynałem.
I z perspektywy czasu, jak już masz to miejsce, to jak oceniasz? Lepiej długoterminowo szukać studia albo założyć swoje, czy jednak pójść w sieciówkę? No bo są trenerzy, którzy mają bardzo duże stawki, bardzo duże sukcesy, ale zostają w cudzysłowie w tym ciepełku fitnessu na sali.
Wiesz co, Damian, ja mogę mówić tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy tak naprawdę, bo to były moje potrzeby, mój pomysł na prowadzenie tego dalej, ale jeśli ktoś czuje jakąś żyłkę do biznesu, chce rozwijać swoje miejsce, chce tworzyć taką swoją przestrzeń, to tak jak najbardziej, tylko też trzeba pomyśleć o tym, jak to ma być duże. Bo ja się porwałem na dość duży lokal, bo to jest prawie 300 metrów powierzchni użytkowej plus dwie szatnie po 25 metrów, więc to jest naprawdę sporo, bo niektóre kluby fitness osiedlowe są takich rozmiarów, więc to naprawdę jest duże miejsce. I raz, wyposażenie takiego miejsca kosztuje znaczną kwotę pieniędzy, utrzymanie, co za tym idzie, rachunki też kosztują znaczną kwotę pieniędzy, więc te koszta stałe robią się dość spore, a na nie trzeba zarobić, a wypadałoby, żeby jeszcze to studio przynosiło jakiś zysk, przynajmniej po jakimś czasie. Więc jeśli ktoś, jak miałbym tu doradzić, chciałby tworzyć takie swoje miejsce, to myślę, że bardzo fajnie może się sprawdzić nieduże miejsce, myślę, w granicach 60-70 metrów już razem z szatniami i praca razem z jakimś trenerem, wziąć jakiegoś mniej doświadczonego trenera, którego my przyuczymy i możemy mieć fajne miejsce tak naprawdę, gdzie to, w jaki sposób my ułożymy model biznesowy, może nam zaopiekować temat opłat, kosztów, plus trener pomoże nam jeszcze dodatkowo zarobić parę złotych na te opłaty, ja to mówię kolokwialnie, bo trzeba by to oczywiście rozpisać i byśmy musieli cały podcast spędzić na tym, żeby stworzyć model biznesowy takiego miejsca.
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę, jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. A jak mówimy sobie o takim metrażu typu 70-80 metrów, to żeby je dobrze wyposażyć i zacząć biznes, to w jaką kwotę strzelać plus minus?
Powiem ci szczerze, ostatnio zamawiałem sprzęt do studia kolejny i patrząc na to, co zamawiałem, nazwijmy to były pierdoły, bo to były jakieś łańcuchy, gumy, piłki. Nie zamówiłem tak naprawdę nic konkretnego poza, nazwijmy to, akcesoriami i faktura to jest prawie 4000 zł. Więc nie patrzyłem ile, bo sam wiesz, że sztangi, talerze i tak dalej raczej się bardzo wolno niszczą albo jest wręcz na tym dożywotka. No to trudno mi powiedzieć, ale myślę, że 70-80 metrów, patrząc na to, że podłoga jest największym kosztem, jeśli chodzi o sprzęt i ona na fakturze to będzie największa pozycja, kupując sprzęt, no to myślę, że strzelam oczywiście, więc nie chciałbym, żeby tu ktoś coś potem zarzucił. Myślę, że jest to 50-60 tysięcy plus, w zależności od tego, co chcemy wstawić, plus oczywiście w zależności, czy ten lokal wymaga dużych kosztów adaptacyjnych i tak dalej. No to będzie bardzo szeroka kwota, myślę, od do.
No ale to w sumie jakby nie patrzeć, to się wydaje dużo, ale jak będzie dwóch ogarniętych trenerów, którzy mają wypchany grafik, to jest kwestia paru miesięcy, jest zwrot od razu.
Myślę, że tak, jak najbardziej, tylko dalej wracamy do kwestii tego, czy chcemy sobie stworzyć miejsce do pracy, czy chcemy tworzyć biznes, bo jeśli będziemy mieli jakiekolwiek myślenie biznesowe, to nawet jak stworzymy takie małe miejsce, które de facto jest naszym miejscem pracy, to my i tak jesteśmy, uważam, przy odpowiednim wprowadzeniu modelu biznesowego, cross-sellingu, upsellingu, czyli do sprzedawania dodatkowych usług, powiększania tych usług o dodatkowe usługi, no to jesteśmy w stanie naprawdę stworzyć dobry biznes. Tylko znowu, wracamy do mitu przedsiębiorczości, bo wiem, że ta książka jest Tobie bliska i mnie również, więc dlatego po raz kolejny o niej wspominam. Te wszystkie trzy obszary, zarówno specjalista, menedżer, jak i przedsiębiorca, muszą być zaopiekowane, bo jak nie będą, no to nawet takie małe studio po prostu stworzy nam miejsce do pracy, a z racji tego, ile jest aspektów do zaopiekowania, ono wcześniej czy później będzie nam przysparzać kłopotów. No i właśnie książka Mit Przedsiębiorczości na podstawie pani, która piecze ciastka, bardzo pięknie to opisuje.
Okej, to wybiegnijmy troszeczkę w teraźniejszość, z przeszłości i chciałbym pogadać o takich teraźniejszych wyzwaniach, które masz, bo sam powiedziałeś, że u ciebie jeszcze brakuje być może bardziej kompetencji takich menedżerskich, ale czy mógłbyś bardziej wejść w szczegóły, na czym polega problem i co musiałbyś poprawić?
Wiesz co, tutaj szczerze, to idzie w dobrą stronę na pewno temat przepływu informacji, komunikacji, procesów zarządzania, sprawdzenia, na którym poziomie co nie działa, cały czas optymalizacji. To jest niekończący się proces, to podobnie jak ze sprzedażą. To jest niekończący się proces, cały czas się trzeba tego uczyć, wychwytywania być może pewnych rzeczy wcześniej, że wyłapania zachowań czy procesów, tak to nazwijmy, które są żółtą flagą, zanim staną się czerwoną, czyli już mamy problem, czyli mamy pożar i trzeba go gasić, bo w tym momencie mógłbym coś zauważyć wcześniej, ugasić, a nie mieć duży pożar i wzywać kilka zastępów straży. I myślę, że to są takie rzeczy do zaopiekowania pod kątem menedżerskim. A jakie są inne wyzwania? No to na pewno cały czas ulepszanie procesu sprzedaży, pozyskiwanie dodatkowych klientów, w tym klientów premium, no bo to zawsze się po prostu będzie opłacać. Rozbudowa tego miejsca, do zatrudnienie kolejnych trenerów, zatrudnienie fizjoterapeuty, stworzenie mu miejsca, tylko to będzie się wiązać z rozbudową tego miejsca. Rozbudowa marketingu, bo ja na początku w ogóle nie stawiałem na social media i ktoś sobie wejdzie na social media mojego studia i powie, ty no stary, no jak to twoje studio w ogóle przynosi zyski, jak ty tam masz raptem 500 osób? Ja na to w ogóle nie stawiałem, bo nie chciałem się skupiać na rzeczach, które dopiero w długim terminie mogą dać pieniądze, bo jak ty wiesz, no to sprzedaż czegoś przez internet wymaga czasu, dużej ilości kontaktów z marką i tak dalej, więc ja mając inne kanały, wiedząc, których mogę użyć, bo miałem stworzoną strategię, model biznesowy, wiedziałem, jakie mam mocne strony, gdzie tego mogę szukać i tak dalej, ja odłożyłem social media na bok, bo to byłoby coś, co wymaga sporej ilości czasu, ale byłoby niewspółmiernym wydatkiem do zysków, które mógłbym z tego osiągnąć. Więc za chwilę stworzenie social mediów, które będą się wyróżniać na tle konkurencji w regionie, też jest na pewno wyzwaniem.
To jest w ogóle ciekawa obserwacja, że jakby do Rzymu prowadzi wiele dróg i każdy na jakimś etapie rozwoju skupia się na czymś innym. Ja pracowałem w sieciówce, ale pracowałem też bardzo szybko online, więc rozwijałem swoje social media. Ty z kolei w offline bardzo mocno siedziałeś, zbudowałeś zajebiste studio, zarabiacie fajne pieniądze, masz fajny zespół. Jakby wiesz, jesteśmy na innych etapach, ale w tym samym miejscu, ale totalnie droga jest totalnie inna u nas. Mega mnie to ciekawi, lubię obserwować takie rzeczy, bo to jest na tyle budujące, że nie trzeba słuchać mnie, nie trzeba słuchać ciebie, ale fajnie wyciągnąć gdzieś środek dla siebie i tak każdy dojdzie do tego miejsca, do którego chce, jak będzie robił rzeczy.
No zdecydowanie tak, bo każdy ma inną rzeczywistość, każdy czuje, że coś jest bardziej dla niego. Przykładowo twój dobry znajomy Marek Prawdzik, którego ja miałem okazję poznać na konferencji, gdzie oboje byliście prelegentami, No kurczę, Marek nigdy nie był trenerem offline. Radzi sobie super w online. No kurczę, gość ma tyle opinii, robi tak fajną robotę, do tego jest mega specjalistą. Kurczę, czy to jest zła droga? No nie, ja próbowałem prowadzić ludzi online, prowadzę ich w tym momencie około 10, ale to są osoby, które wszystkie wcześniej ze mną trenowały. Ja tego po prostu nie czułem, że to jest w ogóle dla mnie. Po prostu prowadząc te osoby online wcześniej, gdzie pozyskiwałem ludzi też na plany treningowe, na takie współprace, ja poczułem, że to jest w ogóle nie dla mnie. I czy ja w związku z tym miałbym krytykować Damiana Wegnera, Marka Prawdzika i innych trenerów online za to, że robią coś online? No kurczę, to po prostu nie było dla mnie. To tak samo jak ty poczułeś, że ty nie chcesz pracować z ludźmi na sali, bo to nie jest dla ciebie. Pamiętasz, jak się poznawaliśmy na żywo, jak o tym rozmawialiśmy. I czy to jest złe? Nie, to jest jak najbardziej dobre, bo to jest dobre dla ciebie i ciebie to kręci. Masz efekty, zarabiasz fajne pieniądze. Więc moi drodzy, jak nas tutaj teraz słuchacie, ja mam taki apel. Wybierzcie swoją drogę, ciężko pracujcie, a wyniki po prostu wcześniej czy później przyjdą, a słowa Damiana, czy moje, czy innych osób, autorytetów, po prostu traktujcie jak inspirację, jako dźwignię do tego, żeby skrócić drogę, bo to tylko z pracy mogą być efekty.
No, dokładnie. I mega czasami żałuję, że żeśmy się tak szybko urodzili, bo za naszych czasów nie było w ogóle takich materiałów, a teraz mam wrażenie, że wszystko jest podane na tacy, a mimo wszystko i tak ludzie dalej mają jakieś problemy, nie?
Wiesz co, ja myślę, że pomimo tego, że to jest podane na tacy, to największy problem i za to nam ludzie płacą, to jest implementacja tego, bo cóż z tego, że ja wiem, nie pamiętam nazwy teraz tej matrycy, ale jest... świadomy, niewiedzący, wiedzący, ale świadomy i tak dalej. Cóż z tego, że oni wiedzą, ale nie ma świadomości, no i tak dalej. To trzeba zdobyć i to właśnie takie osoby jak ja czy ty mogą być taką dźwignią. Bo cóż z tego, że my podaj... To jest trochę tak jak z Szymonem Negaczem, którego pewnie kojarzysz, nie wiem, czy inni nasi słuchacze, widzowie go kojarzą. On powiedział wprost, on w swoich podcastach, w swoich materiałach dał 95% swojego know-how. A te 5% to jest implementacja. Gość robi milionowe obroty.
I wszystkie agencje go nienawidzą, bo daje za darmo wszystko w podcaście, nie wiesz?
Dokładnie, dokładnie tak, a tylko on wie, jak to implementować i zrobić z tego naprawdę potężną maszynę.
Jeszcze chciałbym wrócić do twojego studia. Nie chcę, żebyś zdradzał może wszystko, ale jakie macie sposoby na pozyskiwanie klientów?
Więc znowu, trzeba wrócić do tego, że jeśli mam strategię, mam model biznesowy, co jest bardzo ważne, bo wtedy nie działamy na oślep, to ja wiem, gdzie tego szukać, jakie mogą być moje źródła. Z racji tego, że ja wychodząc na swoje, miałem około wtedy 42 podopiecznych, ja mogłem sobie przeprowadzić takie wywiady jak buyer persona, czyli osoby kupujące. Więc ja już wiedziałem, jakie osoby prawdopodobnie do tego studia mogą dotrzeć. Wiadomo, że trenerzy potem będą tworzyć swoją rzeczywistość i oni będą raczej przyciągać osoby bardziej podobne też do siebie, ale skoro wracamy do wartości, mamy podobne wartości, więc część z tych osób i tak będzie wspólnym zbiorem. Więc ja od razu robiąc wywiady buyer person, pytałem o kolejne polecenia, bo ja powiedziałem, oczywiście ja nie mam już możliwości w grafiku, ale jak wiecie, idę na swoje, więc czy możecie polecić mi 2 do 4 osób, którym przekażecie numer telefonu, mnie ten numer telefonu przekażecie, powiecie im, że będziemy się kontaktować, które faktycznie mogą być czymś takim zainteresowane, możemy im pomóc podobnie, tak jak ja pomogłem wam. No i z tego urodziło się, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym odpalić Excela na komputerze, a to jest teraz niemożliwe, i sprawdzić, ile z tego było, ale to momentalnie zabukowało częściowo kalendarze obojga trenerów, z którymi ja zaczynałem. To jest jedna sprawa. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja trenowałem przede wszystkim i trenuję z przedsiębiorcami, więc ja odwołałem się do ich biznesów, bo są to niektórzy z nich są to naprawdę duzi przedsiębiorcy, gdzie obroty roczne sięgają ponad 500 milionów złotych, więc zapytałem, jaka jest szansa, żeby przysłali swoją kadrę menedżerską, dyrektorską, pracowników niższego i wyższego szczebla. Możemy przeprowadzić... nazwijmy to webinary, czyli jakie spotkania, po co wam to, czyli edukować. Bo dlaczego ktoś najprędzej czegoś nie chce? No bo nie ma wiedzy. A dlaczego nie ma wiedzy? Bo nie było edukacji. Więc postanowiłem zaopiekować te komponenty, które faktycznie mogą zwiększyć szansę na to, żeby oni chcieli. Cóż z tego, że właściciele wiedzieli. Ale pracownik, który dostał taką okazję, mówi, a po cholerę mi to? Jeśli on nie był osobą świadomą, albo chociaż nie kiełkowało to w jego głowie, że chce czegoś takiego, no to stwierdzi, dobra, każą mi ćwiczyć, no nie? Więc zaopiekowaliśmy się tym. Do tego ja mam studio na terenie dużego centrum sportowego, gdzie przede wszystkim ludzie grają w tenisa, więc to było kolejne źródło. Wyszliśmy do ludzi, którzy przyprowadzają dzieci, wyszliśmy do tych tenisistów, wyszliśmy do zawodników jiu-jitsu, wyszliśmy do rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na piłkę nożną, więc to było kolejne źródło. Wyszliśmy do domów seniora, to akurat był spalony pomysł, no bo wszedł nowy ład i ci seniorzy koniec końców, w momencie, w którym mieli zaczynać, nie mieli pieniążków. Pomimo tego, że to było zarąbiście nisko wycenione na granicy opłacalności i minimalnego zysku, ale przynajmniej zrobiliśmy super prospołeczną akcję, gdzie poszliśmy z komponentem edukacji, zarówno po co mają trenować i dlaczego mieliby trenować nawet w takim wieku, jak nawet nigdy wcześniej nie trenowali. Kuba Pongowski, którego też znasz, dietetyk, z którym współpracujemy, robił drugi wykład o tym, jak powinno wyglądać odżywianie dla takich seniorów. No i wszystko się kończyło tym, że oni przychodzili na trening do nas w minigrupach, żeby zobaczyli, jak to wszystko może wyglądać w praktyce. Więc to się tak odbywało i to w tym momencie ja mogę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego ja nigdy nie skorzystałem, jeśli chodzi o studio, z płatnych reklam. Dopiero będziemy powoli w ten temat wchodzić, żeby optymalizować proces sprzedaży. Ponadto jeszcze wspomniałem Ci o tym, że tworzyłem od początku zespół współpracowników, więc ja od początku edukowałem trenerów z tego, jak tych klientów pozyskiwać, jak prowadzić konsultacje, żeby ta skuteczność była duża, bo mogę się pochwalić, że skuteczność na konsultacjach mamy 92%, bo mamy to zmierzone, więc to jest bardzo duża skuteczność na tych konsultacjach, więc w zasadzie ktoś, jak już trafia do nas kontakt, czyli ten lead, no to w zasadzie ja wiem, że to jest sprzedane i mamy kogoś na treningi, czyli na kogoś na współpracę, więc ja się nie muszę martwić o to, że ja nie muszę mieć dopływu dziesiątek czy setek ludzi, tylko mi w zasadzie wystarczy kilka kontaktów, kilka poleceń, czy kilka osób dorwanych, nazwijmy to skądś, i ja wiem, że to będzie sprzedane, bo po prostu jesteśmy tak dobrze na konsultacjach, bo ja ich tego nauczyłem. Ja ich uczyłem również customer service'u, czyli jak tych klientów obsługiwać, bo to jest równie ważne, bo dla wielu trenerów, i nie boję się tego powiedzieć, bo takie są moje doświadczenia, to obserwuję pracując z nimi, ta opieka nad klientem kończy się w momencie, w którym oni sprzedali pakiet, treningi, współpracę. To wszystko zależy, jaki mają model biznesowy. To wtedy się kończy ta opieka. A ten proces tak naprawdę zaczyna się znowu od początku, o czym mówiłem sporo na konferencji, na której ty również byłeś prelegentem. I tak należy na to patrzeć. Więc tak to wygląda. Współpraca z lokalnym biznesem. Mamy też zawodniczkę jiu-jitsu, którą trenujemy, która jest też social media managerem, więc poprzez nią nawiązaliśmy współpracę z podmiotami, które ona obsługuje, więc nagle teoretycznie bez ekspozycji w social mediach nam się zrobiło całkiem fajne i spore grono podopiecznych. No i przede wszystkim to, co wypracował jeden z moich trenerów, ale też wykorzystał do tego całą naukę, którą dostał wcześniej. Współpraca z kliniką Galen w Bieruniu, czyli osoby po kontuzjach kolan i innych, bo przede wszystkim z Galenu, z Bierunia trafiają ludzie po kolanach i tych ludzi trafia tak dużo do nas, że naprawdę stanowi to spory procent przychodów studia. A co za tym idzie jego przychodów? Więc tak jak widzicie, da się coś zrobić bez social mediów, a te social media są tylko częścią procesu sprzedaży. Bo jeśli wiążecie tylko z social mediami swój proces sprzedaży, no to powiem brzydko, jesteście w czterech literach.
No jest bardzo dużo takich offline'owych sposobów, które zresztą przedstawiłeś, za co Ci dziękuję i mam nadzieję, że osoby sobie zanotowały i będą działać gdzieś na swoim podwórku, więc naprawdę uważam, że w ogóle nie trzeba się otwierać na social media, jeżeli ktoś nie chce. Będzie to oczywiście fajne wsparcie, ale tak jak mówisz, warto się uczyć tej strategii, żeby nauczyć się tak bardzo szeroko patrzeć na cały obraz, żeby te puzzle móc poskładać w całość. Nie?
Ja sobie pozwolę tu powiedzieć, że warto te social media postawić, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest w danym momencie dla ciebie najważniejsze. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja wiedziałem, że budowanie social mediów nie przyniesie mi zysków tu i teraz, a skoro zależało mi na tym, żeby do tego studia nie dokładać przez zbyt długi czas, no to ja potrzebowałem zdobyć podopiecznych, bo to podopieczni są w stanie zapewnić przychody. Więc patrząc na to, że studio, jak kiedyś rozmawiałem z Mariuszem Dzięciołem, żeby doprowadzić do stanu, kiedy wychodzimy na zero, nie zwróciła się inwestycja, tylko nie dokładamy już do niego, to jest bodajże od 18 do 23 miesięcy, no to jeśli mnie się to udało po 11, no to to już o czym świadczy. A w social media warto zainwestować z prostego przyczyny, bo spotkałem się z takim badaniem, o którym ostatnio mówiłem w swoich social mediach, od Google'a i Forrestera bodajże, że ponad 70% osób przed przyjściem w ogóle na rozmowę sprzedażową, przed podjęciem decyzji zakupowej, sprawdza i robi research w internecie. No zresztą to jest naturalne zachowanie, odkąd mamy dostęp do internetu, że to wymaga w zasadzie klik, klik, klik i to jest 10 sekund, no to każdy nas szuka, każdy sprawdza, więc im my lepiej zrobimy taką prezentację, no to tym znacząco zwiększamy szansę na to, że ktoś coś już później od nas kupi. Więc warto to robić, ale czy trzeba? No mój przykład dowodzi, że nie, ale skoro jest to narzędzie, którym ja to mogę bardzo mocno wesprzeć, to czemu nie?
Fajnie, że się podzieliłeś, bardzo się cieszę. W ogóle z tego, co mówisz, wynika bardzo dużo doświadczenia i bardzo dużo wiedzy. I poza doświadczeniem chciałbym, żebyś zdradził, od kogo ty się uczyłeś i uczysz, jak się rozwijasz, żeby to wszystko wiedzieć.
Więc to będzie dłuższy wywód, niekoniecznie przyjemny dla branży, więc jeśli ktoś się tutaj poczuje dotknięty osobiście, to przepraszam, nie to jest moim celem. Ja po prostu jestem zmęczony i byłem zmęczony, to już wspomniałem wcześniej, hipokryzją tej branży. Moje doświadczenia, bo mogę tylko mówić o swoich doświadczeniach, więc ja mówię na ich podstawie, więc tak jak wspomniałem, nie chcę, żeby ktoś się czuł urażony. Ja się spotkałem z ogromną hipokryzją, z tym, że mówimy, że mamy biznes, a go nie mamy, że uczymy sprzedaży, a nie mamy w ogóle o niej pojęcia. Nie dotrzymujemy terminów, jest masa kłamstw i tak dalej, więc ja w ogóle czułem, że to nie jest moja rzeczywistość. Ja nie chciałem się tego uczyć od branży. Ja się początkowo uczyłem od kilku osób z naszej branży, między innymi w pewnej chwili od Kasi Figuły, za co jestem jej bardzo wdzięczny, bo to nie boję się tego powiedzieć. Ona bardzo mi na początku pomogła. Aktualnie mam dość duży wydźwięk z tym, o czym Kasia mówi i jak mówi, ale to nie jest tak, że Kasia robi coś złego. I byłem tym zmęczony. Ja chłonąłem rzeczywistość przedsiębiorców i znając ich rzeczywistość, wiedząc jak to wygląda, bo bardzo dużo czasu z nimi spędzałem na tych rozmowach, ja zobaczyłem, że coś tu nie gra, że no nijak się to ma, to widzę w naszej branży, do tego jaka jest ich rzeczywistość. No więc sorry, jeśli ktoś robi naprawdę duży biznes i robi faktycznie ten biznes, no to jak się to ma do tego, co robi nasza branża? Więc ja zobaczyłem, że sorry, ale ja idę w ogóle w inną rzeczywistość i zacząłem się uczyć od ludzi z sektora B2B, B2C, z takich bardziej znanych nazwisk, między innymi Paweł Tkaczyk, Jacek Kłosiński chociaż. Czy będą to nazwiska znane w naszej branży? Śmiem wątpić, bo patrząc na statystyki podcastu z Jackiem Kłosińskim, jak go zrobiłem, no to jest to jeden z najmniej odsłuchanych podcastów ze wszystkich. A jest to jeden z najlepszych ludzi od marketingu, sprzedaży w tym kraju, jeszcze od małych firm, więc de facto od trenerów i studiów treningowych, co za tym idzie również, więc no, to tylko pokazuje, jaka może być świadomość tej branży. No i też ja cały czas jestem w mentoringu i pod superwizją Mateusza Kosmaczyńskiego, który kiedyś był trenerem, ale to są zamierzchłe czasy. Miałeś go okazję poznać na konferencji Biznes Terapia Ściemy. Biegał z aparatem, to jest człowiek, że tak powiem, zza kulis. I zdecydowanie to on wniósł bardzo dużo do mojego rozwoju oraz inne osoby, których nazwisk tu nie będę wymieniał, bo one nikomu nie będą nic mówić, ale jest to rzeczywistość w ogóle spoza świata fitness. Ja po prostu wyciągam z tego swój blend i implementuję do naszej branży po oparciu własne doświadczenia o to, jacy wiem, że są trenerzy, bo znowu wrócę do tego, dlaczego stworzyłem zespół współpracowników, bo trenerzy wymagają dużego zaopiekowania. Każdy trener jest na swój sposób indywidualistą. Każdy trener chce ogromnie się rozwijać, więc jeśli ja bym stworzył pracowników, no to wcześniej czy później byłaby ogromna rotacja, więc wyzwaniem, wracając jeszcze do twojego pytania wcześniej, będzie również za jakiś czas na pewno zmiana systemu wynagrodzeń, żeby tych najlepszych, najstarszych stażem, tych najbardziej rozwiniętych, doświadczonych również odpowiednio wynagrodzić. Więc to są osoby i takie realia, z których ja czerpię swoją wiedzę. Sprawdza się to, także powiem brutalnie, będę się tego trzymać.
Bardzo dobrze, jestem tego samego zdania, też się uczę spoza naszej branży, no bo tam jest najświeższe tak naprawdę podejście do tego wszystkiego, tutaj jest trochę PRL, jeżeli chodzi o podejście w wielu przypadkach, więc jestem jak najbardziej za tym, co mówisz, ale chciałbym pogadać z tobą o tym, jakie masz zdanie na temat wytyczania takiej ścieżki dla początkującego trenera. Czyli powiedzmy, że jest gościu, który ma, nie wiem, 19 lat, skończy za chwilę liceum i powiedzmy, że chce zrobić sobie kurs na trenera personalnego. I co dalej on ma robić według ciebie?
Ja nie chcę tu wychodzić na kogoś, kto będzie mówił komuś, co ma robić. Mogę się tylko odwoływać znowu do własnych doświadczeń, do tego, co ja na ten temat myślę, co mnie się sprawdziło, co sprawdza się trenerom, z którymi ja pracuję. Ja bym powiedział, ja uważam, że przede wszystkim do tego, co robimy jako trenerzy, musimy mieć pasję, bo my pracujemy z drugim człowiekiem, więc jeśli ktoś taki chce zrobić skok na kasę i myśli, że idzie zarabiać lekkie, łatwe pieniądze, stara, nie tędy droga, spieprzaj z tej branży, bo będziesz psuć tylko rynek, to jest jedno, dwa, powiesz, że się nie da i będziesz psioczył, że kurczę, to ta branża, tam się nie da zarobić, a wszyscy gadali co innego. No, otóż nie, jest zupełnie inaczej. To jest dla mnie w ogóle podstawowy faktor. W związku z tym uważam, że wiedza merytoryczna, za którą płacą nam podopieczni, jest po prostu obligatoryjna. To w ogóle nie powinno podlegać jakimkolwiek rozważaniom, czy ja będę dobry z treningu, czy z tego, z tematów stricte nazywajmy to umiejętności twardych, czyli właśnie wiedzy treningowej, około dietetycznej, bo też nie musimy być dietetykami, nie musimy się tym zajmować i tak dalej, więc no to jest dla mnie obligatoryjne, ale oprócz tej wiedzy merytorycznej, za którą będą nam płacić podopieczni, no to ja przede wszystkim uważam, że czym prędzej powinniśmy się zacząć uczyć sprzedaży i marketingu, i tego szeroko rozumianego procesu, bo to nam pozwoli zdobywać klientów, zwiększać przychody, pracować na fajnych stawkach, opiekować cały ten proces, opiekować customer service, bo praca trenera, zwłaszcza freelancera, bo aktualne czasy stwarzają bardzo duże możliwości, ale rynek trenerów jest aktualnie bardzo konkurencyjny, jest ich bardzo dużo i tych trenerów z miesiąca na miesiąc robi się coraz więcej, więc naprawdę trzeba zdać sobie sprawę z tego, że się wchodzi na konkurencyjny rynek. W moich czy twoich czasach było tyle łatwiej, bo oboje pracowaliśmy w sieci Atomi. Ty, dobrze, Damian, pamiętam, pracowałeś w Atomi też?
Nie, twoja Ola.
Tak. Więc była możliwość pójść do sieciowej siłowni, która dawała cały system, w którym miałeś bazę klientów. Wystarczyło być upartym i te 4000 kontaktów złapać za telefon i dzwonić po prostu jak szalony. No i nie było szans, żeby z tak dużej grupy ludzi nie przebrać tych 3%, które kupią, no bo statystycznie mówią wszystkie badania, że 3% nawet jak to jest zimny kontakt, to on i tak kupi. Więc magia liczb wychodzi, im więcej kontaktów, tym więcej. A robiąc kolejne konsultacje, testując, no to będziemy w tym coraz lepsi. Ale wracając do tego, co mówię, więc jeśli my nie mamy teraz takich możliwości, bo w studiu, przykładowo taki trener pójdzie do studia treningowego i nie będzie jasno skomunikowane, kto pozyskuje klientów, no to znowu on zostaje samopas, więc prawdopodobnie ten pracodawca będzie wymagał od niego, żeby to on ich pozyskiwał, a ten trener będzie oczekiwał, że to jemu zostaną ci podopieczni podstawieni, więc prawdopodobnie ja wychodzę z takiego założenia, że najlepiej zadbać zawsze samemu o siebie, więc warto byłoby się właśnie nauczyć tej sprzedaży i obudowywania później tego w marketing. Sprzedaż to jest tlen dla biznesu, więc przede wszystkim na początek, oprócz umiejętności twardych, które są moim zdaniem, tak jak powiedziałem, obligatoryjne, nauczyć się czym prędzej sprzedaży i obsługi klienta, bo to zapewni po prostu cash flow, a potem będzie można inwestować dalej, więc idąc kawałeczek dalej, ja podejrzewam, że na takie rozkręcenie się będzie potrzeba od roku do 3 lat, bo każdy pracuje innym tempem, jedni wdrażają szybciej, inni wdrażają wolniej, a inni jeszcze wcale, więc dopiero po takich 2-3 latach będzie trzeba wykonać kolejne kroki, które będą, myślę, już bardziej związane z tym, żeby pójść w konkretną specjalizację jako trener, no bo znowu ktoś do wszystkiego to jest do niczego, no i przede wszystkim dalej inwestowanie i już większe inwestowanie w rozwoju skilli biznesowych oraz marketingu, który pozwoli poszerzyć nasze zasięgi.
Miałem nadzieję, że tak odpowiesz, jak odpowiedziałeś, także ci bardzo dziękuję za to.
Damian, no już w naszej rozmowie kiedyś poruszaliśmy ten temat, tylko to ty się wypowiadałeś, więc trudno, żebym teraz odpowiedział inaczej, kiedy mieliśmy tam spójność, bo no, kurczę, no tak to wygląda. Przestańmy udawać i pokazywać słodko pierdzące historie, że jest cudownie, tak, te pieniądze leżą na ziemi, wszyscy chodzą i płacą. No sorry, no nie, no to jest naprawdę, uważam, nie mówię tego dlatego, że to robię, ciężki kawałek chleba i naprawdę Ja powtarzam trenerom, że w momencie, w którym zaczynacie pracować, musicie sobie zdać jedną sprawę z jednej rzeczy. Wy zaczynacie pracować w sprzedaży. Nie pracujecie w treningu, wy pracujecie w sprzedaży. Jak w sprzedaży? No tak w sprzedaży, bo żeby pozyskać klienta, musisz mu sprzedać, a żeby sprzedać, to jest cały proces, a żeby zaopiekować cały proces, trzeba wiedzieć, z czego on się składa. Żeby wiedzieć, z czego on się składa, no to trzeba zacząć zdobywać wiedzę biznesową, no i koniec końców odwołać do strategii. Bo jeśli znowu nie będziemy mieć strategii, nie będziemy mieć podejścia strategicznego, nie będziemy znać swojej strategii, nie będziemy mieli opracowanej tej strategii, no to to jest taka analogia, której ty też lubisz używać, wiem. Rzucanie spaghetti na ścianę i liczymy, że wszystko się przyklei.
Tak jest, tak jest. No dobrze, to wróćmy jeszcze do twojego studio. Jak wygląda współpraca z Kubą, czy może po prostu z dietetykiem? Jak wygląda taka współpraca ze studiem treningowym i dietetykiem? Jak wyłączycie te kompetencje, jak się rozliczacie, jak to wygląda?
No to jeśli chodzi o oddawanie ludzi do dietetyka, no to ja nie chciałem się tym nigdy zajmować, bo w pewnym momencie, pomimo że bardzo dużo z dietetyki wiem, to stwierdziłem, że znowu nie da się być od wszystkiego. Więc ja zacząłem współpracować, początkowo współpracowałem z innym dietetykiem, nasze drogi się rozeszły, z czego bardzo się cieszę i była to bardziej sprawa osobista niż biznesowa, ale z perspektywy czasu tym bardziej się cieszę. I otwierając studio, jeden z moich trenerów, którego wziąłem, polecił Kubę, bo ja Kuby, akurat na Kubę nigdy wcześniej nie trafiłem i okazało się, że chłopak naprawdę robi fajną robotę, ma fajne podejście do tego biznesowo, też jest mocny, więc szybko się dogadaliśmy w taki sposób, że ja za to, co on robi, ja nie chcę żadnych pieniędzy, bo ja po prostu chcę mieć dietetyka, który obsłuży moich podopiecznych. Z tym, jak oni do niego docierają, bywa różnie, bo sam wiesz, jak to bywa, jeśli chodzi o tematy dietetyczne u podopiecznych, że inni robią to na maksa, inni robią to tak trochę, inni wcale. Także to z tym bywa różnie. No i Kuba też stara się polecać do nas ludzi. Jedyne co, to jeśli chodzi o takie placówki w Kielcach czy sieciowe siłownie, no to my mamy na Kubę wyłączność, z czego się bardzo cieszę. Kubuś, serdecznie dziękuję, jeśli tego słuchasz, to naprawdę to doceniam. Ale oczywiście, jeśli jakaś osoba z klubu fitness zgłosi się do Kuby, żeby ją poprowadził żywieniowo, przy ja mu nie będę bronił zarabiać pieniędzy. No kurczę, szanujmy się, więc tak to wygląda. Ja z tej naszej współpracy jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, chłopak merytorycznie jest bardzo mocny, dowozi rezultaty, też jest... prowadzi fajny biznes, super sobie radzi, więc oboje tylko zyskujemy.
Okej. To jeszcze ostatni wątek chciałbym poruszyć z tobą, twojego konta na Instagramie, które jakbym się miał wcielić pewnie w standardowego użytkownika Instagrama, który za bardzo nie ogarnia, to by pomyślał, że nic nie sprzedajesz, nic nie zarabiasz i w ogóle masz 1,5 koła followersów, to jest totalna lipa.
Ej, prawie 1700 już.
O. Więc chciałbym tutaj przekonać ludzi do tego, żeby nie myśleli o tym, że jeżeli są mali, to nic nie dadzą rady zrobić. I co ty na to powiesz?
Nie walczmy z tym. Ludzie myślą heurystykami, czyli nazwijmy to skrótami myślowymi, tak to najprościej ujmijmy, co znaczą heurystyki. I to jest zupełnie, zupełnie normalne. No i mój Instagram faktycznie nie sprzedaje. Ja mogę to powiedzieć wprost, nie boję się tego, nie sprzedaje, bo on jest częścią procesu sprzedażowego. To nie jest tylko Instagram. To jest, idąc bardziej w szczegóły, ten proces jest oparty o całą strategię, którą ja posiadam, o zmierzenie buyer person. Ja dokładnie wiem, do kogo mówię, co mam mówić, na jakim etapie, bo to mam zmierzone, sprawdzone, a tworzenie komunikatu wartości, całej komunikacji, no to każdy przedsiębiorca, który to robi, to cały czas musi polepszać. Jak spojrzymy na najlepsze marki, no to one się kojarzą naprawdę z bardzo krótkimi zdaniami. Apple myśli inaczej. Schwarzkopf, jesteś tego warta. No kurczę, jakoś każdy od razu wie, o co chodzi. I tak samo jest tutaj i to się będzie rozwijać, więc mój proces sprzedaży jest również oparty o podcast. Spotkałem się z głosami od osób z naszej branży, tu bez imion, bez nazwisk, że podcast nie sprzedaje. A ja mam zmierzone na podstawie moich buyer person, że ponad połowa osób, która do mnie trafiła na konsultacje, czy kupiła jakieś produkty, no trafiła dzięki podcastowi, więc nie opłaca się go robić?
Ja też sprzedaję dzięki podcastowi.
Słuchaj, no więc jeśli ja dzięki podcastowi sprzedaję, a oprócz tego mam możliwość poznania świetnych ludzi, ja się świetnie przy tym bawię, gadaliśmy o tym też kiedyś, ty też się przy tym świetnie bawisz, no to kurczę, no to trzeba go robić, to tak samo. Blog jest częścią mojego procesu sprzedaży, akurat jest w tym momencie na Tumblrze prowadzony i niekoniecznie wszystkie wpisy, które mam gotowe, już tam są, bo strona www jest w przygotowaniu, bo wcześniej miałem stronę, którą usunąłem, bo traktowała o czymś innym, więc jest w budowie, więc za chwilę to będzie na blogu, to tworzy cały ekosystem i więc Instagram nie sprzedaje, a to, że ktoś się kieruje liczbami, okej, tak samo niech tak myśli, no czy ja mam zamiar z tym walczyć? No nie, ja mogę się skupić na sobie, robić swoją robotę i robić wyniki. Pewnie byliby wartościowi prelegenci na konferencji, tacy jak ty, jak Michał Dachowski, Marek Prawdzi, kilka innych osób. Ale ten mój mały Instagram przy waszym wsparciu no sprzedał prawie 80 biletów na tę konferencję. Ktoś powie, stary, no jak? No otóż tak. Przy wkładzie na reklamę, sam pamiętasz, jak to wyglądało. No ta konferencja, no ja to pisałem uczciwie, to była zrobiona za niecałe 1000 zł na tamtym etapie. Za zainwestowane niecałe 1000 zł została zrobiona konferencja, gdzie było 10 prelegentów, super innych rzeczy i tak dalej. Jak ktoś chce, to sobie może sprawdzić. I to wyglądało, więc jeśli ja wiem, co robię i jak mam robić, to po prostu to działa. A ktoś chce myśleć, że mam małe konto, okej. Mam to również zmierzone, że tworzę wartościowy content, że te osoby, które już trafiają czy wchodzą, mówią, wow, kurczę, tam jest tyle rzeczy, wdrożyłem to i to, przełożyło się to na to i na to. Więc to są, ja tu lubię bardzo analogię siania na polu. Jak siejesz, to widzisz gołą ziemię, coś tam pomoli pączkuje, potem coraz większe i budzisz się któregoś dnia, tam kurczę, takie ładne żyta, no nie? No i tak samo wygląda to tutaj, więc jeśli ktoś chce myśleć, że ja mam małe konto, naprawdę nie ujmuje mi to. I trzeba też wrócić do tego, co ty powiedziałeś na konferencji, więc o tym, że ci, co byli pierwsi, mają tę przewagę konkurencyjną, że są więksi, znani, są duży i nie ma co się porównywać. Ale jeśli ja wiem, co robię, mam na to strategię, a ten rynek się robi coraz bardziej konkurencyjny i umiem w to, i tworzę inną, swoją rzeczywistość, no to kwestią czasu jest, kiedy i te liczby będą inne. A poza tym liczba followersów jest tylko pompowaniem ego, bo liczy się na końcu to, co ja mam na rachunku, a nie to, co mam w postaci followersów, bo followersi nie wsadzą mi steka na patelnię, nie dadzą kasy na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pośrednio mogą dać, bo mogą być klientami, ale jeśli ja będę miał 20, a znam takie konta, bo przykładowo Michał Drożdż, z którym ja współpracuję, który mi pomaga to konto tworzyć, bo jest... Michał, jeśli tego słuchasz, to nie chcę cię urazić takim wirtualnym asystentem. No, jeśli Michał, masz z tym problem, to sorry, nie chciałem cię urazić. No to...
Pomaga ci po prostu.
Dokładnie tak. No to zgłosił się do niego gość, który na Instagramie ma 250 tysięcy followersów. I to nie jakiś tam arabusów, hindusów czy innych kupionych, tylko gość zrobi zarąbisty content kulinarny. Zarąbisty, naprawdę, rewelacja. Jak on by coś sprzedawał, ja lubię gotować, na 100% bym coś od niego kupił. A on się go zapytał, jak ma zacząć to monetyzować. I tam, wiesz, masz setki komentarzy pod każdym postem. Tysiące lajków i tak dalej.
Złoto się samo leje.
A gość nic nie sprzedaje. Więc, a ma 250 tysięcy. Okej, fajnie byłoby mieć dużo followersów, no bo nie ma co się oszukiwać, że każdy z nas jest trochę próżny, no bo taka jest natura ludzka.
Lepiej mieć niż nie mieć, nie wiesz?
No tak, ale czy ja mam się pompować tylko tym, że mam 20 tysięcy followersów? No nie, więc podsumowując, ludzie myślą heurystykami i na małym koncie również można sprzedawać, bo jeden z moich trenerów w studiu miał 120 kilku followersów, a minimum pozyskiwał jednego, dwóch klientów przez Instagram na współpracę stacjonarną działaniami organicznymi. To nie były przypadkowe akcje, tylko to było miesiąc w miesiąc. No więc...
Petarda. Mateusz, odpowiedziałeś dokładnie tak, jakbym chciał znowu. Petarda. Jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Mam nadzieję, że ci, co oglądają albo słuchają, też są zadowoleni. Ja ci bardzo dziękuję, że przyszedłeś do mnie do podcastu, że pogadaliśmy, dałeś zajebiście dużo wartości. Notatki, jak nie były robione, to przesłuchajcie jeszcze raz i zróbcie i zarabiajcie. Dziękuję bardzo.
Damian, ja bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, no i cieszę się, że się wpisałem w schematy, ale tak jak w rozmowie u mnie mówiłem, ta rozmowa nie była ustawiona, więc to po prostu wielkie umysły myślą podobnie.
Dokładnie. Fajnie, dzięki.
Dzięki również, pozdrawiam.